Pan Jezus mówi w Ewangelii Mateusza: pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam odpocznienie. Słowa Jezusa brzmią jak piękna obietnica, ale dlaczego czasami w naszym życiu jest tak, że trudno jest, żeby te słowa stały się rzeczywistością? Dlaczego czasami życie w jakiś sposób nas przytłacza? Ciężko nam jest wejść do tego pokoju. Nawet możemy się modlić o to, myśleć o tym, ale jakoś nie potrafimy tego osiągnąć. Dlaczego tak się dzieje? Może dlatego, że staramy się uzyskać ten pokój od Boga bez przyjścia do Niego z naszym problemem, bez takiego położenia tego problemu na Nim, jak Pan Jezus mówi właśnie, żeby położyć, żeby oddać Mu wszystkie problemy. Chcemy czasami ulgi, ale nie chcemy porzucić ciężaru. Czasami przeszkodą też jest nasze wyobrażenie Boga, kiedy coś w życiu nawalimy, kiedy popadniemy w jakiś grzech, może wydaje nam się, że nie jesteśmy wystarczająco dobrzy. Nasze wyobrażenie Boga jest takie, że wyobrażamy sobie czasami Boga, że Bóg ma jakieś wymagania w stosunku do nas, których nie spełniamy, i w jakiś sposób się w takiej sytuacji możemy też dystansować do Boga. Myślimy, to jest też wolą przeciwnika, żebyśmy tak myśleli, że jesteś słaby, nerwowy, coś ci tam nie wychodzi w życiu, jakoś Bóg od ciebie chyba oddalił może. I człowiek jak zaczyna tak myśleć, to ciężko mu wejść do takiego odpocznienia. Także zdarza się, że właśnie ten brak zaufania do Boga w jakiejś sytuacji, bo kiedy człowiek już dłużej Boga zna, to już też potrafi Bogu zaufać w różnych sytuacjach, ale też bywa, że się człowiek cofa i znowu pojawia się jakaś nieufność. Człowiek obawia się, że poprosi o coś Boga, to dostanie jakieś doświadczenia może. Czujemy czasami właśnie ciężar taki na sobie, z którym nie potrafimy sobie poradzić, i zdarza się, że w tej sytuacji trwamy, zdarza się, że gdzieś uciekamy. W takiej sytuacji był Eliasz na przykład, który pamiętacie, na górze Karmel, chyba tam 800 czy 850 proroków było, których mieczem wytłukł, sprowadził ogień z nieba, w sensie to Bóg sprowadził, ale współpracując jakby z Eliaszem, Eliasz jakby był przedstawicielem Boga tutaj i dokonał wspaniałych rzeczy. Byśmy powiedzieli, że no super, super moment w życiu, prawda? Super moment w życiu. Człowiek powinien być taki naładowany, taki pewien siebie silny, ale chwilę później coś się wydarza. Jezebel wyraża słowa nad Eliaszem, że tak jak on tych proroków wykończył, tak ona wykończy jego. I Eliasza nagle ogarnia strach i ucieka. I ucieka dokąd? Ucieka do jaskini. Pamiętacie ten fragment? To jest pierwsza królewska, 19 rozdział. Tam jest napisane, że Eliasz wszedł do jaskini, aby tam przenocować, lecz doszło go słowo Pana. Co tu robisz, Eliaszu? Co on tam robił w tej jaskini? Wiemy, tam dwa wersety dalej jest powiedziane, że Bóg powiedział mu, żeby wyszedł z tej jaskini, żeby tam nie siedział. Wyjdź i stań na górze przed Panem. I czasami też tak jest, że w naszym życiu wchodzimy do jakiejś jaskini, ale nie jest wolą Bożą, żebyśmy w tej jaskini tam tkwili na zawsze. Mamy z niej wyjść. I nie o Eliaszu dzisiaj chcę mówić, ale chcę mówić o jaskini. O jaskini i o królu Dawidzie, który do tej jaskini się udał. Pamiętacie o jaskini Adulam? Będziemy mówić. Temat zatytułowałem Twoja jaskinia. Przypomnę może krótkie tło. Znamy wszyscy tą historię, ale jak Dawid został królem? Pamiętacie, przyszedł Samuel do jego ojca Isaja. Isaj pokazał wszystkich synów, ale Samuel cały czas wiedział, że to nie jest ten człowiek, którego Bóg wybiera. Mimo że oczami patrząc, to wszyscy ci synowie mu się podobali. Nawet tam jest napisane, że myślał, o, na pewno tego Bóg wybrał na króla. No i się pyta Isaj, czy jest jeszcze ktoś? Tak, no jest jeszcze takie pachole, tam wypasa owce. No i moglibyśmy powiedzieć tak, no Dawid chciał zostać królem. Kiedy ktoś chce coś osiągnąć, to musi się o to starać, musi o to zabiegać, musi czasami być w odpowiednim miejscu i we właściwym czasie. Czy Dawid był w takim miejscu we właściwym czasie? No nie był. Był na polu gdzieś. Można powiedzieć, ominęła go by cała ta sytuacja. Gdyby nie to, że to powołanie było właśnie przez niego, dla niego, przez Boga przygotowane. I on nie gonił za tą koroną, można powiedzieć, tylko ta korona goniła za nim. I to namaszczenie goniło za nim. Także nie kiwnął nawet palcem, żeby zostać królem, ale został namaszczony na króla. Później znamy historię. Goliat. Dawid idzie odwiedzić braci na polu bitwy. Okazuje się, że jest tam Goliat. Nie będę całej historii dokładnie opowiadał, ponieważ dobrze znamy tę historię. Pokonuje Goliata. Później trafia na dwór Saula. Zostaje wojownikiem. Wsławia się też. Ludzie śpiewają pieśni o Dawidzie, że pobił Dawid swoje 10 tysięcy. Saul 1000, a Dawid 10 tysięcy. Pracuje też na tym dworze, w sensie takim, że gra na lutni dla Saula, który już niespokojnego ducha był, bo kiedy Dawid został namaszczony, pamiętamy, że stało się to po tym, łaska już od Saula odeszła za jego sprzeciw, sprzeniewierzenie się. Także w bitwie się wsławia Dawid, dostaje córkę króla za żonę, żyje sobie tam na dworze, ucztuje, ale w pewnym momencie sytuacja jakby się odwraca i to piękne życie, które Dawid ma na dworze króla, sławny, się odwraca. Musi Dawid uciekać. Musi uciekać i się ukrywać. Zupełnie jak ten film, co żeśmy niedawno w piątek oglądali, pamiętacie, też tam był człowiek, który miał super życie. Wszystko to nagle musiał zostawić i wyjechać. Myślę, że tu podobna sytuacja była u Dawida, nie? Bo to był człowiek, który żył na dworze królewskim, więc to nie był człowiek, który w jakichś tam słabych warunkach żył. Na pewno też był przyzwyczajony do tego, bo jako dziecko pewnie się spotkał z takimi słabszymi warunkami, ale no musiało to być przykre, prawda? Tym bardziej, podobnie jak w życiu Józefa na przykład. Józef też miał sny, a tu porażka za porażką, prawda? I obietnica Boża z jednej strony, a z drugiej strony wszystko się toczy inaczej. Ale Józef, mieliśmy napisane, że we wszystkim Pan był z nim i on też, widać było z jego postawy, że zawsze na Bogu polegał. I tak samo też Dawid polegał na Bogu, chociaż było ciężko. Także wcześniej już Saul kilka razy rzucił w Dawida włócznią. Pamiętacie, przychodził Dawid grać, a tutaj dwa razy w niego włócznia została rzucona. Także stresy w pracy też miał. Nie tylko my mamy różne doświadczenia w pracy, ale Dawid też takie miał. Stracił swoją pozycję, stracił proroka, pamiętacie, który mu pomagał. Stracił przyjaciela Jonatana, nie od razu jeszcze stracił, ale się musiał z nim rozstać. Żonę i może nawet szacunek do siebie. Pamiętacie, jak uciekał, to ukrył się w Gat u króla Akisza i tam udawał obłąkanego. I nawet ten król nie chciał z nim nic do czynienia przez to też. Także bez swojego domu, bez kraju Dawid szuka schronienia w jaskini. W ciągu kilku dni się z życia takiego królewskiego zaczyna żyć jak jakiś biedak. I wiemy, że życie chrześcijanina jest przyrównane do biegu. I często w tym życiu biegniemy, ale czasami biegniemy do celu, który jest przed nami, mając ten cel w głowie, a czasami biegniemy po prostu, bo przed czymś uciekamy. Czasami też biegniemy, bo nie wiemy w ogóle, co się dzieje i nie rozumiemy tego i po prostu biegniemy. Jak się biegnie do celu, to się biegnie w dobrym kierunku. Jak się przed czymś ucieka, to no też może być w dobrym kierunku, człowiek może biec, ale inna jest zupełnie jakby motywacja człowieka. Także Dawid ucieka nie przed Goliatem, jak wcześniej nie ustawił czoła, ale przed Saulem, przed królem. Królem, jakim on też w przyszłości ma zostać. Także ucieka przed takim stanowiskiem, jakie w zasadzie należało się jemu. I Saul, który powinien przekazać tą władzę Dawidowi, przekazać mu, jakby powiedzieć, tą berło czy pałeczkę, przekazać się, mówi tak, tą pałeczką bierze i go jeszcze okłada, nie? Czasami niektórzy z nas uciekają też, bo pewne rzeczy nie zostały może przekazane w taki sposób, jakie powinny. Nie wszyscy się wychowywaliśmy w rodzinach takich, które były dobrymi rodzinami. Niektórzy z nas mieli w dzieciństwie wzorce nie takie, jak powinni mieć. Rodzice może się kłócili, może kogoś rodzice nawet bili, może wyzywali kogoś zamiast kochać, to może okazywali złe uczucia. Każdy z nas inną drogą idzie i nie zawsze jest tak, że ktoś przekaże nam wszystko w taki sposób, jak należy. Trudno jest wtedy dążyć do świętości, kiedy to, co człowiek widział, nie miał właściwych wzorców. Kiedy człowiek to, co widział, jakby nie nakłaniało go do świętości. Kiedy trudno jest dążyć do świętości, kiedy wszyscy wokół sobie stawiają nisko standard jakiś życia, standardy takie charakteru, standardy tego, kim człowiek jest. A ty masz sobie postawić standard wysoko. Masz tą pałeczkę mieć wysoko, podczas gdy inni nie rozumieją tego, nie pomagają jakby w człowiekowi w tym. Człowiek, kiedy widzi innych ludzi, to może czerpać z nich wzór. Wiadomo, że naszym wzorem jest Jezus Chrystus, ale widzimy owszem go w Ewangeliach, ale są to czasy 2000 lat temu. Dzisiaj fajnie by było, żebyśmy mieli takie wzory dostosowane do naszych czasów, żebyśmy wiedzieli, jak się w takich sytuacjach w naszych czasach dostosowywać. Kiedy człowiek takich wzorów nie ma w życiu, to jest mu trudno. Ktoś właściwie nie przekazuje mu pałeczki w tej sztafecie i człowiekowi trudno jest stanąć może na nogi, czasami w jakichś sytuacjach się załamuje, czasami właśnie przed czymś ucieka, czasami staje przed taką jaskinią, do jakiej musiał udać się Dawid w swoim życiu. W każdym razie nie pozwólmy, żeby taka sytuacja, jeżeli będziemy w takiej sytuacji, że będziemy musieli udać się do jaskini, żeby spowodowała, że zapomnimy o naszym dziedzictwie, jakie mamy w Chrystusie, żebyśmy zapomnieli, kim jesteśmy. Dawid został namaszczony i to namaszczenie było obietnicą czegoś, co miało nastąpić. Podobnie jak te sny, które miał Józef, też zapowiadały rzeczy, które miały nastąpić. Wylanie olejku na głowę Dawida było takim zapieczętowaniem jego przeznaczenia. I myślę, że każdy król będzie miał czas swojej jaskini. To tak mówię obrazowo. Wiem, że nie każdy w Biblii król był w jaskini, ale często się mówi, że chrześcijanie, jako chrześcijanie jesteśmy dziećmi króla, bo Bóg zresztą nazywa nas dziećmi swoimi, prawda? I ta jaskinia Dawida przygotowała do wielu rzeczy. Przygotowała go do, później będziemy o tym za chwilę mówić, przygotowała go do rządzenia też ludźmi w taki sposób, przygotowała go też jego charakter do pewnych rzeczy. I tak samo jest w naszym życiu, że czasami Bóg wprowadza nas celowo do takiego miejsca jaskini. I to nie jest, postawię taką tezę, bo wiadomo, że Bóg ma różne drogi i różnie ludzi może prowadzić, ale postawię taką tezę, że każdy człowiek prędzej czy później się znajdzie w takiej symbolicznej jaskini. To nie jest pytanie, czy się znajdzie, tylko kiedy po prostu w życiu. Wielu z nas już może było, taki czas przeżyło, a wiele osób jeszcze ma to przed sobą. I dlaczego Bóg tak robi? Może jeszcze wróćmy do tego Dawida. Nie wiemy, wiemy, co Dawid w sumie myślał, ale może myślał, że może lepiej, żeby jego życie może się skończyło. I w takiej sytuacji też musimy pamiętać o tym, że Bóg zna nas po imieniu, że nasze włosy na głowie są policzone, że Bóg zna nasze kroki też, że wszystko dopomaga nam w życiu ku dobremu. Przypominajmy sobie wtedy właśnie tą chwilę naszego namaszczenia, kiedy Bóg nas powoływał, kiedy przemienił nasze serce, kiedy otrzymaliśmy dar Ducha Świętego. Tak jak Dawid w tej jaskini będąc, myślę, że cały czas o tym pamiętał, że on został namaszczony na króla i dlatego w Bogu pokładał swoją ufność. Gdyby o tym nie pamiętał, to mógłby się zagubić. I tak jak o tym o tym Eliaszu, jak wspominałem wcześniej, który uciekał przed Jezebel, to Dawid nie uciekał przed kimś innym, uciekał przed Saulem. Był też motyw ucieczki z Jonaszem, ale Jonasz to zupełnie z innej sytuacji uciekał. On nie uciekał przed kimś, żeby się schronić, tylko uciekał przed tym, co Bóg kazał mu zrobić. I to jest zupełnie inna sytuacja. W każdym razie, co Dawid czuje? Czy możemy wiedzieć, co Dawid czuje w tamtej chwili? No możemy. Mamy dwa psalmy o tym, jak Dawid w jaskini był. Mamy też trzeci psalm o tym, jak Dawid właśnie u Akisza się w Gat ukrywał. Także możemy z tych psalmów wywnioskować, co Dawid w tamtych sytuacjach czuł. Psalm 142. Znamy ten psalm z pieśni, na pewno każdy z nas zna. Głośno do Pana wołam, pieśń jest na tym psalmie oparta. Także nie będę całego tego psalmu czytał, zacznę od 5 wersetu albo od 4. Duch mój omdlewa we mnie. Ty znasz ścieżkę moją, na drodze, którą chodzę, zastawili na mnie sidła. Patrzę na prawo i widzę, nikt nie zważa na mnie. Nie ma dla mnie ucieczki. Nikt nie troszczy się o mnie. Panie, do Ciebie wołam, rzekłem, Tyś moją nadzieją, Tyś działem moim w krainie żyjących. Słuchaj uważnie błagania mego, bo bardzo utręczony. Wybaw mnie od prześladowców moich, bo są silniejsi ode mnie. Wywiedź mnie z więzienia, abym wysławiał imię Twoje. Zaiste otoczą mnie sprawiedliwi, gdy mi swą dobroć okażesz. Takie słowa Dawid wypowiada w tym psalmie, kiedy był w jaskini, jak to pierwszy werset mówi, pieśń pouczająca Dawida, gdy był w jaskini, modlitwa. Nikt nie zważa na mnie, nikt nie troszczy się o mnie. Mieliście kiedyś takie sytuacje, że się tak czuliście? Nie ma dla mnie ucieczki. Czasami człowiek się znajduje w takiej sytuacji, że mówi, lepsze to już było. Że już człowiek myśli, że wszystko, co było dobre w życiu, to już jest za nim, a teraz pozostaje tylko jakieś oczekiwanie takiego końca życia może. Mówi do Boga Dawid, słuchaj uważnie błagania mojego. Czyli jak mówimy komuś, słuchaj uważnie, co ci mówię, to znaczy, że mamy już uwagę tej osoby, czy nie mamy? No chyba nie, bo jakbyśmy mieli, to byśmy tak nie mówili. Więc Dawid też ma takie przekonanie, że tak jak wcześniej mówi, nikt nie zważa na mnie, nikt nie troszczy się o mnie. To, że Bóg tak samo może nie słucha nawet tego, w jakiej on jest udręce. Dlatego mówi, słuchaj uważnie, błagania mego. Może to jest forma literacka też tylko. A może tak wołał, wiecie, w tej jaskini sam był. Podejrzewam, że echo jakieś się niosło tylko. Mógł sobie tam krzyknąć, nikomu to nie robiło. I wyrzucić z siebie to całe swoje rozgoryczenie. Także Dawid się czuje beznadziejnie, nie ma jedzenia też pewnie, bo jakieś tam jedzenie dostał od kapłana na drogę, który też kapłan dobrze płacił z tego powodu życiem. Także Dawid został przez Boga zaprowadzony do jaskini w pewnym celu. Myślę, że tym celem było to, żeby Dawid nie miał niczego, na czym sam by się mógł opierać. Wszystko, na czym mógł się opierać, zostało mu zabrane. Nie miał przyjaciela, Jonatan musiał się z Jonatanem rozstać. Był tam zupełnie sam. Nie było też wtedy z nim rodziny jeszcze. Stracił też żonę, w sensie musiał się z nią rozdzielić. Po prostu, kiedy człowiek ucieka, to jest zupełnie sam. Tak jak mówi, nie ma ucieczki z tego miejsca. I kiedy nasze życie też przeniesie się do jaskini, to myślę, że celem Boga jest to, żebyśmy przestali czerpać moc naszą, to jest ważne, żebyśmy przestali czerpać naszą moc z tego, kim jesteśmy, z tego, co w życiu osiągnęliśmy, co mamy. Dawid osiągnął sławę, jak wiemy, na dworze królewskim był jako znany wojownik i dużo innych rzeczy. I to wszystko jakby zostało mu wtedy zabrane. Myślę, że każdego z nas Bóg tak prowadzi, żebyśmy w pełni potrafili mu zaufać, żebyśmy wszystkie rzeczy dali Bogu, i żebyśmy swoją siłę właśnie zbudowali na nim. Z tego psalmu myślę, że możemy wyciągnąć kilka wniosków też, co w takiej sytuacji robić. No zobaczmy, Dawid pierwszą rzecz, co zrobił, zawołał do Boga, prawda? Także też, kiedy będziemy w takiej sytuacji, pamiętajmy, żeby zawołać do Boga, żeby nie dać się diabłu właśnie nabrać na to, że Bóg zostawił nas samych, bo może nie jesteśmy wystarczająco dobrzy. Wtedy właśnie takie myśli nam przychodzą. To twoja wina. Zgrzeszyłeś, nie jesteś wystarczająco dobry. Ty to spowodowałeś. Nie jesteś tym, kim myślałeś, że jesteś. Nie masz do czego wracać. Nigdy nie wiedziesz, ty jaskini. Myślę, że jak ktoś był na takim etapie życia, to wie doskonale, o czym mówię. Ale w tym momencie, kiedy przychodzą do nas takie wątpliwości, to przemawia też do nas Bóg. I mówi nam, moje dziecko, nie po to umarłem za ciebie na krzyżu, żeby tak wyglądało twoje życie. Obiecałem, że cię nigdy nie opuszczę, ani nie porzucę. Wcześniej miałeś narzędzia, którymi mogłeś kontrolować swoje życie. Teraz, kiedy nie masz nic, możesz mu w pełni zaufać. Dopiero wtedy Bóg może stworzyć z nas osobę, którą chciał, żebyśmy byli od początku. Myślę, że dopóki człowiek nie przeżyje takiej jaskini w swoim życiu, to nie jest w stanie w pełni zrozumieć, w pełni pozwolić Bogu jakby kierować swoim życiem, że zawsze jest coś, na czym człowiek się innym opiera. Jak nie Bóg, to coś tam innego. To jakoś sobie poradzę. Mam przyjaciół, mam pieniądze może w banku, może ubezpieczenie jakieś, może coś. Zawsze jest coś takiego, co człowiek w trudnej sytuacji ma. Ale kiedy człowiek jest tak przeorany, to wtedy prawdziwie może zacząć polegać na Bogu i Mu ufać. Przejdźmy do psalmu 57. To jest drugi psalm, też z jaskini napisany. Miktam Dawida, gdy uciekał przed Saulem do jaskini. Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną, bo Tobie zaufała dusza moja. W cieniu Twoich skrzydeł chcę się schronić, aż przemienię nieszczęście. Wołam do Boga Najwyższego, do Boga, który do końca doprowadzi sprawę moją. On ześle pomoc z nieba i wybawi mnie, gdyż lży mnie gnębiciel. Bóg ześle swoją łaskę i wierność swoją. Zobaczmy, Dawid w tej sytuacji, pierwszą rzecz mówiliśmy, zawołał do Boga, drugą rzecz ogłasza swoją zależność od Boga. Dawid ogłasza, że całe jego życie jest w rękach Boga, że polega na ochronie Bożej, że to Bóg jest tym, który go wyrwie z rąk jego nieprzyjaciół. Psalm ten kończy się uwielbieniem Boga. 10 werset. Będę wysławiać Cię, Panie, wśród ludów, będę grał Tobie wśród narodów, bo wielka jest łaska Twoja, aż do niebios i aż do obłoków sięga wierność Twoja. Dawid następnie uwielbia Boga. Myślę, że takie uwielbienie w takich trudnych właśnie sytuacjach to jest czymś, co jest naprawdę cenne w oczach Bożych. Kiedy człowiek patrzy wiarą naprzód, Bóg szuka właśnie wiary u każdego człowieka. Gdy człowiek tą wiarą patrzy naprzód i widzi to zwycięstwo, którego w danej chwili zupełnie nie widać, to takie uwielbienie, myślę, że jest dla Boga bardzo wartościowe i cenne, że człowiek widzi, bo Bóg widzi, że człowiek na nim polega, że mu ufa. A Abraham jest ojcem wszystkich wierzących właśnie, dlatego że zaufa Bogu. Dobrze, wróćmy jeszcze do tego psalmu 142. On się kończy w taki sposób ciekawy. To jest taka też rzecz, o co tam Dawid mówi na końcu, 8 werset, końcówka 8 wersetu. Zaiste otoczą mnie sprawiedliwi, gdy mi swą dobroć okażesz. Czyli Dawid tak wyznał, że jeżeli otoczą mnie sprawiedliwi, to prawdziwie Bóg wysłuchał mojej modlitwy. I co tam się w tej jaskini dzieje? Przeczytajmy. Pierwsza księga Samuela, 22 werset. To właśnie po tym, jak od Akisza. I odszedł Dawid stamtąd, schronił się w jaskini Adullam, a gdy usłyszeli o tym jego bracia wraz z całą rodziną jego ojca, przybyli tam do niego. I zgromadzili się wokół niego wszyscy ludzie uciśnieni i wszyscy zadurzeni oraz wszyscy rozgoryczeni, a on został ich przywódcą. Tak znalazło się przy nim około 400 mężów. Czyli tak, kto tam się wokół niego znalazł sprawiedliwi? No jego rodzina się znalazła. Możemy domniemywać, że byli sprawiedliwi, ale do końca też nie wiemy. Ale pamięta, zobaczcie, znalazła się jego rodzina. Rodzina, która, tak jak pasł na polu, to a tam, no jest jeszcze jeden taki, wiecie, taki niepoważany zupełnie. Na polu jeszcze jeden syn jest. Ojciec prawie, że zapomniał o tym synu. Potem poszedł z Goliatem walczyć Dawid. To, co jego bracia powiedzieli, ten brat tam jego powiedział, no ja cię znam twoją duszę, przyszedłeś sobie popatrzeć, jak tutaj walczą, tak? Znam twoje przewrotne serce. Nie mieli chyba o nim za dobrej opinii, ale w tej jaskini może się wszystkie te relacje naprawiły, a może nie były wcale złe, tego nie wiemy. W każdym razie ta rodzina, nie wiemy skąd wiedzieli, że Dawid tam jest. Jakoś musieli się widocznie dowiedzieć. SMS-ów wtedy nie było, ani żadnych takich tego typu rzeczy. Jakoś ta wiadomość musiała do nich dotrzeć. W każdym razie ta rodzina też była zagrożona, bo wiemy, że w tamtych czasach, jak ktoś chciał zachować swoją władzę, tak jak Saul, no to pierwsze co, mógł podjąć walkę z rodziną. Robił to właśnie Herod na przykład, który wybił, zakazał zamordować wszystkich dzieci Betlejem do 2 lat. Chyba do 2, nie pamiętam teraz, czy do 2, czy do 4 tam było. Do 2. Także rodzina też się obawiała, więc jakby w pewnym sensie Dawid ściągnął niechcący na nich to nieszczęście, że musieli uciekać i się ukrywać, bo ich życie było zagrożone. Wiecie, też często jest tak, że niekoniecznie, że ktoś chce władzę utrzymać, ale jak ktoś chce komuś dokopać, to się mówi, wiem, gdzie twoja rodzina mieszka, nie? Wiem, gdzie twoje dzieci do szkoły chodzą. Czyli to była taka sytuacja właśnie, że Dawid wiedział, że jak Saul mógł, jak chciał Dawidowi jakoś dopiec, to mógł jego rodzinę w jakiś sposób uderzyć i go jeszcze bardziej przybić i zdołować. Także ta rodzina uciekła. Ale kogo jeszcze przyciągnął Dawid? Mówimy, że 4 typy osób, nie? Ta rodzina i tam jeszcze są wymienieni wszyscy rozgoryczeni, uciśnieni i zadłużeni. Także kogo przyciągnął? No taki byśmy powiedzieli margines społeczny. Mówię, nie wiemy na tej podstawie, czy to byli ludzie sprawiedliwi, czy nie. Bo może to byli sprawiedliwi ludzie i może ta modlitwa Dawida z psalmu, że jak wysłuchasz mojej modlitwy, to mnie otoczą sprawiedliwi, może to właśnie była wysłuchana ta modlitwa. A może nie, może właśnie byli tacy ludzie, którzy przyszli i jeszcze którym Dawid coś musiał dać, prawda? Bo on był w ciężkiej sytuacji, a tu przyszli ludzie tacy, którzy nie umieli, tacy wyrzutkowie społeczeństwa, byśmy powiedzieli, i on musiał im pomóc, w jakiś sposób ich zorganizować, w jakiś sposób nauczyć ich może żyć. Także się modli o ludzi sprawiedliwych, żeby go otoczyli, a go otoczyli ludzie nieszczęśliwi po prostu. Nie mówię, że nie byli sprawiedliwi, bo tego nie wiem. Dlaczego tak się dzieje, że kiedy człowiek ma potrzebę właśnie, potrzebę, że czuje się niezauważony i w ogóle, to Bóg jeszcze przysyła ludzi, którzy coś chcą od niego? No dlatego, że Dawid był namaszczony i to namaszczenie ciągnie za sobą pewne też obowiązki na człowieku. I w naszym życiu też jest tak często, że Bóg przysyła nam ludzi, którzy czegoś od nas oczekują, a my mamy im to dać. I to nie jest na zasadzie takiej, że ojej, bo ci ludzie mnie wykorzystują. Nie, to Bóg po prostu nas używa. Często się modlimy o to, żeby Bóg nas używał. I Bóg przysyła też nam ludzi, którym możemy w jakiś sposób usłużyć. W różny sposób, bo to naprawdę można w różny sposób. Czasami wystarczy dobre słowo człowiekowi powiedzieć i już człowiek komuś potrzebującemu może usłużyć w ten sposób. Myślę, że ta społeczność w Adullam, która się zebrała, jest takim obrazem Kościoła też. No, w Nowym Testamencie jest napisane w pierwszym liście do Koryntian, pierwszy rozdział. Przypatrzcie się sobie, bracia, że niewielu jest spośród was wysokiego rodu. Przeczytamy może to. Pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział, 26-29. Przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego, że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu. Ale to, co u świata głupiego, wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych. I to, co u świata słabego, wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. I to, co z niskiego rodu u świata i co zgarcone, wybrał Bóg. W ogóle to, co z niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić, aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. Pamiętacie, kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny, mówi apostoł Paweł, że się będzie ratował właśnie z własnych słabości. Bo wtedy, kiedy człowiek jest słaby, wtedy może prawdziwie spolegać na Bogu. Tak jak Dawid w tej jaskini, kiedy wszystko jakby zostało mu odebrane, to wtedy mógł zacząć w pełni polegać i opierać się na Bogu. Pamiętacie historię Saula? Tam też prorok powiedział do Saula słowa od Boga, że z pastwiska cię wziąłem. I Dawid też był z pastwiska. I zaczynał tak jak Saul. I gdyby nie miał tego epizodu z tą jaskinią, to nie wiadomo, jakby było do końca, czy by taki był w charakterze, jaki miał być zupełnie, czy może też by nabrał o sobie dobrego jakiegoś mniemania. No nie wiemy tego. Nie wiemy tego, ale wiemy, że kiedy człowiek nie ma nic, to pozostaje mu wtedy tylko i aż Bóg, żeby na nim się oprzeć. Wtedy człowiek może siłę czerpać z Boga i się tego nauczyć. Tych 400 ludzi, to pamiętacie, tam nie jest jakby wprost to powiedziane, ale no, można domniemywać, że to ta armia Dawida powstała, tych rycerzy, co tam są, jakby ktoś chciał, w pierwszej księdze Kronik w 11 rozdziale są wymienieni. Ci rycerze wielcy Dawida, może to byli z tamtych ludzi właśnie, do końca tego, wydaje mi się, że do końca tego nie wiemy, czy to byli z nich, czy nie. Niektórzy tak twierdzą, ale można tak domniemać. Także mówię, że to Adullam jest podobny do Kościoła, jaki Bóg buduje. Wybiera to, co słabe, zgromadza tych wszystkich ludzi, tych rozgoryczonych, niezadowolonych razem i oni muszą ze sobą razem żyć, sobie wzajemnie pomagać, a potem zostają wojownikami. Jeszcze powiem, że jak ktoś jest niezadowolony też, to często ludzie niezadowoleni zmieniają na przykład zbory i szukają takiego dobrego zboru, jakiegoś takiego super. Ale takie poszukiwania mogą trwać w nieskończoność, bo nie ma idealnych zborów. Każdy zbór właśnie składa się z takich ludzi, jak tam w Adullam przyciąga, jeżeli jest jakiś fajny nawet zbór. Już nie mówię doskonały, bo tą anegdotę wszyscy znacie, że jak będzie doskonały zbór i się do niego przyłączysz, to już nie będzie doskonały. Ale zawsze, jak jest jakaś fajna społeczność, to przyciąga ludzi. przyciąga ludzi, którzy pragną czegoś lepszego w życiu, którzy pragną Boga poznać. Lgną tacy ludzie do takiej społeczności. Zawsze się znajdują ludzie później, którzy są może jacyś kłopotliwi w charakterach swoich, może którym trzeba w jakiś inny sposób pomagać. No tak to już jest. Każdy zbór jest mieszanką ludzi i dobrze, bo to jest tak jak rodzina. W rodzinie też starsze rodzeństwo jest młodsze rodzeństwo, wszyscy sobie pomagają. I z tej historii Dawida, który do tej jaskini uciekał, żeby schronić się przed Saulem, wiemy, że Bóg ochronił Dawida. Ale w jaki sposób go ochronił? Czy ochronił go przed pościgiem Saula? Czego Saul ścigał? Nie ochronił go przed tym. ale ochronił go w jego namaszczeniu, w jego wybraniu, w tym, że on miał zostać królem i w taki sposób go poprowadził, że Dawid osiągnął w końcu to, co było obiecane. Osiągnął to zwycięstwo. Nie zrobił tego swoją ręką, tylko właśnie polegał na Bogu. To też jest piękna historia. I tak samo ma być w naszym życiu, żebyśmy też nie osiągali jakichś rzeczy swoimi siłami, ale żebyśmy osiągali to w Bogu. I więc nie spodziewajmy się, że Bóg będzie nas przed wszystkimi złymi rzeczami chronił, bo tak jak Dawid musiał uciekać przed Saulem i był ścigany, był w jakiejś niedoli, to jednak Bóg o to wszystko zadbał, żeby go ochronić, uratować. I myślę, że na tym możemy na Bogu polegać, że Bóg jest wierny, co nie znaczy, że nigdy nie spotka nas jakaś trudność w życiu. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę. Pan Jezus też dał nam przykład taki. W liście do Filipian niedawno studiowaliśmy drugi rozdział, tam mówi o tym, że Pan Jezus uniżył samego siebie, przyjął postać sługi, był posłuszny aż do śmierci krzyżowej. I apostoł Paweł mówi, że patrzy na nagrodę w górze i do niej zdąża, patrząc, że ten chwilowy ucisk tutaj na ziemi to jest niczym w porównaniu z wiecznością i z chwałą w niebie. Jeszcze wrócę do tego tematu, jak ktoś się użalał nad sobą, że wszyscy coś od niego ciągle chcą. Czasami tak mamy, czy to w rodzinie, czy w jakichś innych może sytuacjach, że każdy coś od nas chce, że człowiek nie ma chwili jakby spokoju. Mówiliśmy, że dlatego ludzie od nas różnych rzeczy chcą, że często Bóg nami tak po prostu tak nas stawia w takiej sytuacji, ponieważ jesteś namaszczony, to masz, daj coś innym ludziom, naucz się czegoś, przeżyj pewne rzeczy, nauczysz się, zdobędziesz doświadczenie. Tak jak Dawid zdobywał doświadczenie po to, żeby później rządzić sprawiedliwie Izraelem. Dlaczego zawsze, kiedy coś dobrze robię, nigdy nikt mi nie powie, dobra robota, fajnie, fajnie coś zrobiłeś. Wiecie dlaczego? Dlatego, że ludzie nas znają, że czego od nas można wymagać. Wiedzą, że jesteśmy nieraz rzetelni, że jakieś, jak każdy jakieś ma swój zestaw cech. I kiedy się spodziewają po nas dobrej roboty, to nie powie wam dobra robota. Ludzie wam powiedzą dobra robota wtedy, kiedy się nie spodziewali, że coś tak dobrze zrobicie, a wam naprawdę dobrze poszło. To wtedy wam powiedzą, o, dobra robota. Zobaczcie dzieci. Dzieci w stosunku do rodziców wymagają, żebyśmy byli miłujący dla nich, mili, żebyśmy wszystkie sprawy załatwili, żeby lodówka zawsze była pełna, żebyśmy byli punktualni, żebyśmy różne rzeczy za nich załatwili. Czy dzieci nam zawsze mówią, o, dobra robota, że coś tam fajnie zrobiliście? No nie mówią tego, bo od nas tego oczekują. I to myślę, że jest też takim największym komplementem, że ponieważ ktoś od nas oczekuje dobrych rzeczy, to znaczy, że ma po prostu od nas dobre zdanie. Może czasami brakuje tej wdzięczności, ale to też nie o to chodzi, ale to, że dzieci od nas oczekują różnych rzeczy, to znaczy, że mają o nas wysokie mniemanie. I nie tylko dzieci, bo może w pracy ktoś od nas różnych rzeczy oczekuje. To jest komplement dla was. I nawiążę jeszcze do tego jelenia. Czasami diabeł zapędza nas w takie miejsce w życiu, w którym jest nam ciężko. I chce, żebyśmy właśnie byli w tej jaskini i w niej siedzieli i siedzieli i siedzieli i z niej nie wyszli. Ale Bożym celem nie jest to, żebyśmy tam siedzieli wiecznie. Mamy tą jaskinię przeżyć i wrócić normalnego życia, tak jak Dawid po tej jaskini. Jeszcze trochę czasu tam minęło, ale wrócił do życia, został królem. Tak samo Bóg też chce, żebyśmy my po czasie tej jaskini, jak już w pełni mu zaufamy, żebyśmy zaczęli normalnie funkcjonować. Natomiast diabeł by chciał, żebyśmy jak ten jeleń cały czas uciekali i biegli i nie wiedzieli, po co biegniemy nawet. Także biegnijmy tak, żeby biec do nagrody, żeby rozumieć sytuację wokół nas, jaka jest. I pamiętajmy, że jesteśmy silniejsi od tego kundelka, który nas goni, że możemy się odwrócić i syknąć na niego, a uciecze od was. Dziękuję wam za wysłuchanie. Pomódlmy się na koniec. Dziękujemy Pani Tobie za tą historię. Historię Dawida, historię cudów i upadków i też Panie za tą jaskinię, w której Dawid się znalazł, za te psalmy, które napisał, za te lekcje, które możemy z tych psalmów wyciągnąć dla naszego życia. I prosimy Ciebie, Panie, o to, żebyśmy mogli zawsze w pełni na Tobie polegać. Żeby, Panie, jeżeli był taki moment jaskini w naszym życiu, to żebyśmy pamiętali o nim i te wnioski mieli na przyszłość. Jeżeli jesteśmy teraz w takim momencie, to żeby to słowo też pomogło nam wyjść z tego, z tej sytuacji, w jakiej teraz jesteśmy. A jeżeli jest to przed nami, to żebyśmy też, Panie, pamiętali o tym, żeby było nam łatwiej, kiedy taki moment przyjdzie. Ale spraw, Panie, bo zależy nam na tym, żebyśmy wszyscy w pełni mogli zaufać Tobie i w pełni opierać się na Tobie i Ci czerpać moc z Ciebie, a nie z nas, nie z naszych osiągnięć na ziemi, nie z tego, kim jesteśmy, nie z naszej pracy, z naszej rodziny, z naszych przyjaciół, ale żebyśmy opierali się, Panie, na Tobie. Bo wierzę, że kiedy tak będzie, to nie będziemy chwiejni, Panie, w naszych postawach. Nie będą ludzie wokół nas mogli wytrącić nas z równowagi, czy swoimi humorami jakimiś, czy jakieś okoliczności, które są wobec nas, bo nasza moc nie będzie zbudowana na tych rzeczach doczesnych, ale będzie zbudowana na Tobie. I prosimy Ciebie o to, Panie, abyś okazał nam Twoją łaskę, abyś był z nami zawsze, abyś nas umacniał, abyś nas pocieszał, abyśmy też mieli silną wiarę w Ciebie i żebyśmy, Panie, widzieli Twoje działanie wokół nas i mogli radować się z tego, Panie, jak cudowne rzeczy czynisz w naszym życiu. Niech Ci będzie cześć i chwała. Amen. Nie wiem, może jak ktoś ma jakąś refleksję, to może teraz się chwilę jest czas, żeby podzielić. Nie chciałem, żeby tak aż smętnie wyszło to kazanie. Trochę tak wyszło może. Ale taki temat akurat. Mogę jeszcze Wam powiedzieć, że... Albo dobra, nie mówię. Już dużo mówiłem. No to dobra, to Wam powiem. Mam od roku takie problemy trochę związane z nerwicą lękową. Trochę jak mój tato miał kiedyś. I w sumie też mam nadal, ale to tak trochę już wyciszyło się. I no, przez ostatni rok ten temat jaskini jest mi dosyć bliski. A właśnie się ostatnio modląc trafiłem na odpowiedź na modlitwę, taki werset z księgi Jeremiasza. Po modlitwie po prostu, wiecie, to tak jest, że człowiek się, powiem może dla tych, co nie wiedzą, o co to jest. To jest takie coś, że człowiek zbiera w sobie jakieś rzeczy, stresy, nie zrobi z nimi nic i mu się to kumuluje i powoduje to później jakieś objawy, takie psychosomatyczne, czyli na przykład jakieś bóle takie w człowieku. No, no i ja coś takiego właśnie miałem. Czasami takie ostatnio miałem problemy. No i się modliłem też o to. Otwieram Biblię i czytam. A, jeszcze się o inne rzeczy modliłem też. Właśnie jakieś takie różne wielkie zwycięstwa w życiu i no i wiecie, o też o spór i różne takie rzeczy też związane z życiem takim duchowym. Otwieram Biblię i czytam. Ponieważ powiedziałeś, obiada mi, gdyż Bóg dodał zmartwienie do mojego bólu. Jestem wycieńczony wzdychaniem, nie znajduję odpocznienia. Tak mówi, tak mu powiesz. Oto co zbudowałem burzę, a co zasadziłem wypleniam, mianowicie całą ziemię. A ty żądasz dla siebie rzeczy wielkich? Nie żądaj. Oto sprowadzę nieszczęście na wszelkie ciało, mówi Pan, lecz Tobie daruję Twoje życie jako zdobycz. No to takie coś miałem po prostu ostatnio. Akurat tak do mnie to trafiło, bo akurat to otworzyłem i zacząłem czytać i było mi właśnie bliskie to, że zmartwienie, wycieńczony wzdychaniem, nie znajduje odpocznienia. Też się właśnie modliłem o różne rzeczy wielkie. I takie słowa akurat. Amen.